Podcast Polskiego Radia.
Co to jest to coś w powietrzu? Gdzie są granice nieba? Jak Ebę ktoś wyrzuca drzwiami, to zawsze wraca oknem. Ja absolutnie byłam przekonana, że ja nie wyjadę z tej Kolumbii, dopóki ja tego człowieka nie spotkam i nie zadam mu kilka pytań. Lecieliśmy bardzo nisko nad kolumbijską dżunglą. Ja widziałam po prostu tam plemiona tych Indian, które w ogóle prawdopodobnie jeszcze żyły w izolacji. Lecieliśmy bardzo nisko, żeby nas radar nie namierzył.
Skoro mówimy o tych trudnych postaciach, no ty też byłaś jedną z pierwszych, pierwszą właściwie, która zrobiła film o Putinie.
Na pewno nic się w tej Rosji nie zmieni, dopóki w dalszym ciągu na gospodarzem Kremla jest Putin. To jest tak, że jak z taką determinacją wypuszczasz w przestrzeń kosmiczną swoje życzenie, to wszechświat z tobą współpracuje.
Wywiad rzeka w jedynce.
Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Osoby, które znam albo które bardzo chcę poznać i zadać im swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej. W myśl zasady, że wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. Sposób, w jaki ludzie patrzą na świat, ich doświadczenie bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Ewę Ewart, dokumentalistkę, reżyserkę, producentkę, autorkę wielu filmów dokumentalnych. Ale dziękuję ci, że przyjęłaś zaproszenie.
Dziękuję za zaproszenie.
Zawsze
tobie
wielka przyjemność rozmowy z tobą. Jak zaczynasz dzień?
Wcześnie. Ja jestem zdecydowanie rannym ptaszkiem i w zasadzie budzę się już bez budzika. Aczkolwiek no zawsze dla bezpieczeństwa nastawiam ten budzik. I dzień zaczynam na pewno nie od oglądania telefonu komórkowego. Mam swoje rytuały utarte, które świetnie ten dzień rozpoczynają dla mnie. To są na pewno rytuały przede wszystkim związane z ćwiczeniami, z rozruszaniem ciała. Ja jakiś czas temu, jeden z moich przyjaciół wprowadził mnie w świat rytuałów tybetańskich. To jest niesłychanie prosta sekwencja kilku ćwiczeń, właściwie zapożyczonych z jogi. Jest to 5 pozycji, które należy powtórzyć 21 razy. I to jest fantastyczna rzecz naprawdę na rozgrzanie, na rozpoczęcie dnia, bo to ci fantastycznie nie tylko uruchamia ciało, ale również uruchamia umysł, bo to jest powiązane z ćwiczeniami oddechowymi, a całe ćwiczenia, cała sekwencja zabiera nie więcej niż 10 minut. No więc jest to idealny sposób na rozpoczęcie dnia. No nie wyobrażam sobie dnia bez jakiegoś porządnego śniadania i właściwie dopiero takie ćwiczenia, śniadanie. Mieszkam dość blisko Parku Saskiego, który jest parkiem związanym z moim dzieciństwem, bo też niedaleko tego parku mieszkałam przez wiele, wiele lat. Teraz mieszkam trochę z drugiej strony, dochodzę. No i jeszcze jak czas pozwala, to bardzo lubię pójść sobie właśnie na spacer do Parku Saskiego. Taki kontakt z naturą na początku dnia to jest dla mnie jak balsam. I dopiero po takim początku sięgam po telefon komórkowy i czytam maile.
Czyli zaczynasz od tych rytuałów tybetańskich, jak rozumiem, nastawionych na oddech. Potem wychodzisz w miasto i oddychasz. Jaki jest miejski?
Widzisz, gdybyś mnie zapytał 2 lata temu, bo rozumiem, że powoli się zbliżamy do filmu mojego ostatniego. Gdybyś mnie zapytał 2 lata temu, to bym właściwie nie miała specjalnej odpowiedzi. No wychodzę i oddycham. A teraz powiem ci, że zanim wyjdę i będę oddychać na ulicy, to sprawdzam, jaka jest jakość powietrza. Aplikacja w telefonie oczywiście i sprawdzam. No i niestety z przykrością zauważam, że nie zdarzyło się jeszcze tak za ostatnie 2 lata, żeby w Warszawie jakość powietrza odpowiadała normom ustanowionym, bezpiecznym normom ustanowionym przez Światową Organizację Zdrowia. Więc z tym oddychaniem to jest różnie, a powiem ci, że były takie dni, w tym roku, na początku stycznia, kiedy była wyjątkowo trudna zima, kiedy 2 razy po prostu nie wyszłam, bo było wszystko na czerwono. To był stan absolutnie pogotowia, czyli w zasadzie należało w ogóle nie oddychać.
9-letnia bohaterka twojego filmu Do ostatniego oddechu umarła.
No właśnie, bo oddychała w Londynie takim powietrzem morowym.
I to jest taka historia, która bardzo mnie poruszyła w tym filmie. Zawsze pokazujesz, przynajmniej w tych ostatnich filmach, gdzie ujmujesz się jako ambasadorka też naszej planety, ujmujesz się w sprawie naszego zdrowia. Poruszyła mnie ta historia, bo z jednej strony pokazujesz tragedię dziewczynki, która oddycha i właściwie wszyscy uważają, że ona ma astmę i to jest bagatelizowane, nawet jeżeli trafia do szpitala. Potem pokazujesz jej matkę, która chcąc nie chcąc staje się aktywistką i próbuje zmienić coś po śmierci swojego dziecka. A potem pokazujesz badacza, który...
Lekarza,
badacza, który decyduje się na to, żeby... No nie chcę powiedzieć, że na wojnę z całym systemem, ale mówi, tak nie będzie, musimy wpisać w akt zgonu, że przyczyną, po raz pierwszy w ogóle to się zdarzyło, tak przyczyną jest zanieczyszczone
powietrze. Po raz pierwszy w historii, to jest pierwsza oficjalna ofiara, która poległa na polu zanieczyszczonego powietrza. No, ten lekarz, znakomity, uznany, to jest naprawdę światowej sławy specjalista, który jest specjalistą w obszarze właśnie w dziedzinie astmy i chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza. I on dowiedział się o historii tej dziewczynki, tej Eli, zupełnym przypadkiem. Opowiadał mi o tym, że jechał sobie jakimś pociągiem z Londynu tam do siebie, do Southampton, i Evening Standard, i była opisana historia właśnie, czy był wywiad z matką tej dziewczynki, Rosamund. I bardzo go to zaintrygowało, sam skontaktował się i zaoferował swoją pomoc tej kobiecie, absolutnie pro bono, ponieważ ona była zdesperowana, żeby dotrzeć do tego, co tak naprawdę zabiło jej córkę. Bo od lekarzy, którzy przeprowadzili pierwsze dochodzenie w sprawie przyczyn zgonu, dostała takie enigmatyczne odpowiedź, że to było coś w powietrzu. I ona się absolutnie obsesyjnie uczepiła tego, ta matka, i musiała za wszelką cenę chciała dotrzeć, co to jest to coś w powietrzu. Bo tak jak powiedziała mi w wywiadzie, mówi, co to jest to coś w powietrzu, gdzie są granice nieba. I pojawił się Stephen Holgate, właśnie ten znakomity profesor, który zaczął podejrzewać intuicja lekarza od... Powoli, przy pomocy eksperymentalnych badań, ponieważ matka udostępniła lekarzowi komplet medycznej dokumentacji, udostępniła jej mu również tkanki dziewczynki, płuc. I to było absolutnie kluczowe, bo tak naprawdę analiza jej tkanek pod mikroskopem i zastosowanie tych eksperymentalnych metod doprowadziła go powoli jeszcze przy pomocy innych, na przykład jak odczyt z monitoringu powietrza. I to wszystko się złożyło dla niego w logiczną całość, że tutaj przyczyną zgonu było zanieczyszczenie powietrza. No ale oczywiście to była niesłychanie niewygodna prawda, przede wszystkim dla rządu, dla lokalnych władz i dla centralnych władz. I odbył się, jego ekspertyza medyczna pozwoliła z punktu widzenia prawa na ponowne otwarcie dochodzenia. I właściwie to było troszeczkę, przypominało takie starcie Davida z Goliatem, ponieważ był ten profesor, który miał w ręku 56-stronnicowy raport, który on sam opracował, i w tym raporcie były zawarte wszystkie naukowe argumenty. On przedstawił argumenty naukowe. No i to oczywiście było nie do odparcia. I to doprowadziło do tego, że przeredagowano akt zgonu. I Ella, ta 9-letnia dziewczynka, została wpisana jako pierwsza oficjalna ofiara smogu zatrucia powietrza.
A dlaczego jest tak, że nas nie interesuje to coś w powietrzu? Sama powiedziałaś, że 2 lata temu dopiero, prawda?
Tak.
Chodzimy po mieście i też nie myślimy o tym, że to jest grozi nam niebezpieczeństwo.
To wiesz, ja odpowiem ci trochę nawiązując do mojego poprzedniego filmu, na temat również miło nam się rozmawiało. To był temat, który opowiada o tym, jak w bezmyślny sposób zarządzamy zarządzamy naszymi zasobami wodnymi, tą przede wszystkim słodką, czystą wodą, która jest podstawą naszego istnienia. I to był film, który istotnie odbił się bardzo szerokim echem, przyniósł pewne namacalne rezultaty, no czyli miód na serce dokumentalistki, prawda, bo nie robisz filmy na półkę, tylko robisz, żeby one, zwłaszcza taki temat, żeby przyniosły konkretne, wymierne rezultaty. I potem pojawiła się możliwość zrobienia filmu na temat wyzwania, jakim jest globalny smog, bo to jest film, który traktuje o problemie smogu w skali globalnej. I o ile temat wody, on poruszony temat, ta kwestia wody była taka bardziej do ogarnięcia dla widza. No bo wiesz, woda, widzimy zanieczyszczoną rzekę, no to rzekę można oczyścić, prawda? Mamy jakąś moc sprawczą, żeby z tym problemem wody coś zrobić. Natomiast powietrze, i to jest zabawne, właściwie no tak gorzko zabawne, że ja się z tym stykam, jeżeli chodzi o reakcję w tej chwili, że ja myślę, że to, że ludzie po prostu nie chcą wiedzieć i jest w nas jakiś taki mechanizm, że my mamy skłonność do opracowania strategii wobec zagrożeń, które są na tu i teraz, które są namacalne i wobec których nam się wydaje, że mamy określoną moc sprawczą. Czyli wodę możemy oczyścić, no ale powietrze, to tak jak zapytała Rosamund, gdzie są granice nieba? To co to jest to coś w powietrzu? Mi się wydaje, że tu się uruchamia coś, co ja nazywam taką wyuczoną bezradnością. Bo no tak, no co ja mogę zrobić w zakresie... Wodę to ja jeszcze mogę, prawda, oczyścić. Mogę uważać, żeby tam... No, mam jakąś kontrolę nad tym procesem, nie niszczenia tych zasobów, czy zacząć zarządzać nimi w sposób bardziej odpowiedzialny. Natomiast powietrze... Wobec czego, ponieważ ja i tak nie mam na to wpływu, więc wolę nie wiedzieć i ludzie po prostu nie chcą. To jest to, co ja zauważam. Ludzie wolą nie wiedzieć, bo ja i tak z tym nic nie zrobię.
Ja myślę, że od jakiegoś czasu, jak patrzę na twoje filmy, a znam je dość długo, czyli od, powiedzmy, Klątwy Obfitości.
2016 rok, dokładnie 10 lat.
Klątwy Obfitości dziejącej się w Ekwadorze, o tym, że amazońska lokalna społeczność
Ekwador, tak,
wypowiada systemowi wojnę, tak, przeciwko wydobywaniu ropy na tych terenach parku Yasuni.
Tak, najbardziej bioróżnorodny teren na naszej planecie.
Że ty od tego momentu, od Klątwy Obfitości, pokazujesz, że te sprawy są w waszych rękach. Ja myślę, że te filmy wcześniejsze, które robiłaś, które często były o antybohaterach, jak Rzeźnik z Kolumbii, czy Putin, czasami o bohaterach też, którzy zmieniali świat, ale bardzo trudno nam tam było sobie wyobrazić, w tych filmach właśnie wojennych, w tych filmach, które dotyczyły...
Łamania praw człowieka bardzo dużo, ciężkie tematy polityczne.
Że my możemy wziąć sprawy w swoje ręce i coś zrobić, a tu tych przynajmniej trzech filmach ostatnich widzę, że ty opowiadasz jakiś temat o sprawczości człowieka.
Tak, ja to wiesz, wszystko zaczęło się przypadkiem, bo ja nie miałam takich planów, że ja do tego etapu będę się zajmować ciężką polityką, czy będę brała na warsztat tematy związane z łamaniem praw człowieka. Nie, to stało się w jakiś taki sposób organiczny, nie wiem. Stało się to, ja mówię, że jestem w ogóle szczęściarą, bo mnie świetne tematy znajdują. Po prostu one najczęściej do mnie przychodzą. I tak było z Klątwą Obfitości, 2016 rok. Temat, który do mnie przyszedł, to była propozycja zrealizowania takiego filmu. Mnie wystarczyło 10 minut, żeby tą propozycję przyjąć i to w sposób naturalny zapoczątkowało zupełnie nową erę, jeżeli chodzi o tematy moich filmów. Ja się całkowicie postanowiłam poświęcić tematom związanym tu i teraz ze środowiskiem, z tym, co nam bezpośrednio zagraża. Ja zawsze traktowałam te moje filmy w ten sposób, a przy tych tematach ekologicznych, tematach związanych ze środowiskiem, tym bardziej je traktuję. Traktuję jak je takie lustra, które ustawiam odbiorcy. Przyjrzyjcie się i zobaczcie. I to jest, no to jest takie wyzwanie trochę rzucone odbiorcy, żeby po prostu przyjrzał się sobie, co na własne życzenie sobie fundujemy, prawda, jeżeli chodzi zwłaszcza o kwestie środowiskowe, bo tak jak powiedziałaś, tak jak powiedziałeś, w dziedzinie polityki, praw łamania człowieka, to jest ta nasza sprawczość jest ograniczona. Ja tutaj zrobię małą dygresję. Pamiętam, że zrealizowałam film. Byliśmy pierwszą ekipą, która w 2003 roku wjechała do Korei Północnej. To był pierwszy film, który obnażył po raz pierwszy w historii działalność reżimu Kima, który używał eksperymentów z bronią biologiczno-chemiczną na więźniach politycznych. To był ewenement. W momencie, kiedy ten film miał premierę na BBC, myśmy byli na czołówkach wszystkich gazet na świecie. I ja absolutnie byłam przekonana, że ten film naprawdę coś zdziała. I co? Nie zdziałał nic.
A za to klątwa obfitości zdziałała, ponieważ film pośrednio, a może nawet bezpośrednio doprowadził do przeprowadzenia referendum w Ekwadorze, które spowodowało, że ta ropa nie jest wydobywana
w tym miejscu. Otóż to. I ja muszę ci powiedzieć, że jak do mnie się zgłosili, to Yasunidos, ta organizacja młodych Ekwadorczyków, którzy od lat walczą o to Yasuni, żeby tam zaprzestać wydobycia ropy, i oni są zresztą również bohaterami w tym filmie, i oni się zgłosili do mnie z prośbą, czy oni mogą w tej kampanii referendalnej użyć tego filmu. Więc ja z największą radością oczywiście powiedziałam tak. I ten film chodził. To był objazdowy teatr, gdzie oni pokazywali ten film we wszystkich miastach, większych miastach, wioskach, na skraju dżungli. Ten film obejrzały tysiące, setki tysięcy ludzi. I jak potem dostałam informację, że w referendum ponad 60% wypowiedziało się za przestaniem wydobycia ropy. Oczywiście, że to jest przede wszystkim ogromna praca tych fantastycznych młodych ludzi, którzy od bardzo, bardzo wielu lat o to Yasuni walczą. No ale oni sami, to nie mówię ja, oni sami mi powiedzieli: Ewa, że twój film naprawdę, naprawdę nam pomógł. I to muszę ci powiedzieć, ja słuchałam, czytałam, to była jak najpiękniejsza muzyka.
A czy to jest trochę tak, że teraz krzyczą twoje filmy, a kiedyś to ty krzyczałaś do Jelcyna, do Gorbaczowa?
No tak, ja miałam taki trochę, zresztą. Tak, to był jeszcze etap newsów, wiesz, bo ja już, powiedzmy, jeżeli chodzi o realizację dokumentów, to już nie mam takiej okazji, żeby bezpośrednio krzyczeć na moich bohaterów. Zresztą raczej staram się unikać, bo to nic dobrego nie przynosi. Natomiast no tak, ten zamierzchły, wczesny etap, kiedy pracowałam jeszcze dla newsów, i to pracowałam, wiesz, no w tak gorącym okresie jak rozpad Związku Radzieckiego, i to była loteria, wygrać jak w totka dla dziennikarza, być tam w tym okresie. No i rzeczywiście nie wiem, skąd ty to wyczytałeś, ale był taki epizod, który mi wytykali moi koledzy potem, no że ja pamiętam, że przez pół dnia ganiałam Jelcyna po Moskwie, w końcu go gdzieś tam dopadłam, jak on wsiadał do samochodu, no i zakończyło się takim właśnie krzykiem z mojej strony, bo ja już byłam tak zdesperowana. Ale przyniosło rezultaty, ponieważ on się zatrzymał, spojrzał na mnie jak na jakiegoś raroga, mówi: co to za jedna? No i udało mi się uzyskać odpowiedź.
No Gorbaczowa też tam, nawet udało ci się rozmowę.
No i to, ale nie krzyczałam na Gorbaczowa, byłam bardzo, bardzo, że tak powiem, opanowana emocjonalnie, ale niesłychanie też zemocjonowana, bo no wiedziałam, co mam w rękach, kiedy on się rzeczywiście wtedy to był moment, kiedy on został przywieziony z Soczi, z tej swojej daczy podczas puczu moskiewskiego, i po raz pierwszy wystąpił w Dumie, w parlamencie. I ja pamiętam, że byłam wtedy ogromnie poruszona tym jego wystąpieniem, bo ono było niesłychanie osobiste, takie zupełnie nieprzystające w treści do sowieckiego jeszcze wtedy przywódcy. Znaczy on już chyba miał świadomość, ja słuchałam człowieka, który już miał świadomość przegranej, i na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. Ja sobie tam kilka rzeczy wynotowałam tak na gorąco z tego, co on mówił, i to, że mnie się udało go zatrzymać w tym korytarzu, i zamiast jakiegoś tradycyjnego pytania ja mu rzuciłam fragment jego własnej wypowiedzi, to go zaintrygowało i to spowodowało, że on się zatrzymał z zaciekawieniem, i w sumie ta rozmowa trwała 10 minut.
A przebojowa jesteś?
No wiesz, to już powiedz mi ty, z tego, na bazie tego, co ci opowiadam. To znaczy tak, ja pamiętam już, jak na etapie BBC do mnie przylgnęło takie powiedzenie, że jak Ewę ktoś wyrzuca drzwiami, to zawsze wraca oknem. Może to jest to, że ja dużo trzeba, żebym ja wzięła nie za odpowiedź. To już musi być taki potężny mur, do którego dojdę, żeby się poddać, bo ja się łatwo nie poddaję.
No właśnie, ale wspomniałem przez moment też twój film o wojny kokainowe, tak. Prawda, który robiłaś.
Na przełomie wieków, bo to ja pojechałam tam w 99 roku, a wróciłam do Londynu już w styczniu 2000.
To zupełnie sensacyjna filmowa historia tak. jest, jak zamierzasz zrobić te rozmowy i też nie przyjmujesz do wiadomości, że możesz nie mieć wywiadu z rzeźnikiem Kolumbii,
dokładnie.
Właśnie z to szefem było tych
absolutnie,
jednostek paramilitarnych.
No ja już wielokrotnie o tym opowiadałam, ale to było absolutnie założenie. Dla mnie to było oczywiste, że ten film, ja założenie tego filmu miałam już w momencie, kiedy dostałam ten temat i zaczęłam pracować nad tym tematem jeszcze na początku, jeszcze na etapie londyńskim w biurze. Pierwsze tam kroki, jeżeli chodzi o dokumentację i o research. No mnie ogromnie mi pomaga moja znajomość języków, w tym wypadku języka hiszpańskiego. Bo dzięki hiszpańskiemu ja dotarłam do takich źródeł, do których no normalnie, gdybym nie znała języka, nie mogłabym dotrzeć. I to mi przede wszystkim pozwoliło na uświadomienie sobie, jak istotna jest ta postać, że bez niego no to po prostu ten film byłby, ten scenariusz byłby kulawy. I ja absolutnie byłam przekonana, że ja nie wyjadę z tej Kolumbii, dopóki ja tego człowieka nie spotkam i nie zadam mu kilka pytań. No i może wiesz, to jest tak, że jak z taką determinacją wypuszczasz w przestrzeń kosmiczną swoje życzenie, to wszechświat z tobą współpracuje.
I nawet ten lot nie przeszkodził.
I nawet ten lot nie, no wiesz, lot to było naprawdę, jak to się mówi, touch and go, dlatego że ten lot, no to tak naprawdę było na włosku, bo niewiele brakowało, żebyśmy nie mieli okazji tutaj, żeby sobie porozmawiać, a całe emocje związane z grozą tego doświadczenia, kiedy naprawdę wydawało się, że nasze życie to już jest kwestia minut, wszystko zniknęło w momencie, kiedy wylądowaliśmy i ten człowiek się pojawił. Ja sobie myślałam, no warte było absolutnie wszystkiego.
Bo powiedzmy, że leciałaś helikopterem i ta pogoda była wtedy
Pogoda była straszna,
i
to
wam...
absolutnie, tylko że ta pogoda była straszna dopiero od pewnego momentu, bo jak wystartowaliśmy, to było pięknie i to w ogóle była fantastyczna przygoda, bo lecieliśmy bardzo nisko nad kolumbijską dżunglą. Ja widziałam po prostu tam plemiona tych Indian, które w ogóle prawdopodobnie jeszcze żyły w izolacji. I lecieliśmy bardzo nisko, żeby nas radar nie namierzył. A ta pogoda straszliwa, która nam tak zagroziła, dopiero się zaczęła, kiedy wpadliśmy w góry nad takim pasmem górskim. No i tam już było grubo, mówiąc kolokwialnie.
I dopiłaś swego, bo to
absolutnie, że dopiłam swego. Tak, i to był wielki, jak to się mówi, skup dziennikarski. Jak to jest po polsku skup dziennikarski? Wyłączność, materiał na wyłączność, ale to skup brzmi znacznie lepiej.
Tak, a skoro mówimy o tych trudnych postaciach, no to też byłaś jedną z pierwszych, pierwszą właściwie, która zrobiła film o Putinie. Prawda? Taki film,
dokumentalny. To był film, zresztą pod bardzo wtedy trafiony w moim pojęciu tytułem, który ma formę pytania, kim jest Putin? I mam, tak, rzeczywiście nikt mi tego nie odbierze, że pierwszy duży dokument na temat Władimira Władimirowicza popełniłam ja, będąc jeszcze w BBC. Zrobiłam go wspólnie z Bridget Kendall. To świetna swego czasu była reporterka, korespondentka pracująca w BBC. W ogóle taka też specjalistka od Rosji. Ona wiele lat w Rosji mieszkała, mówiła świetnie po rosyjsku. No i to była fantastyczna przygoda, no dlatego że to był moment, kiedy rzeczywiście nikt o tym Putinie nie wiedział, nic. On się pojawił trochę na zasadzie takiego królika z kapelusza na Kremlu. Siedział sobie spokojnie w biurze Sobczaka w Petersburgu. I nikt, ponieważ był oficerem również KGB, więc bardzo niewiele osób cokolwiek na jego temat wiedziało. I ja pamiętam, że oczywiście też sobie założyłam natychmiast, że no Putin, no jak mogę zrobić film o tym, kim jest Putin, bez Putina. I moje pierwsze kroki skierowałam do biura prasowego Kremla. I zaczęłam bardzo ostro emablować sekretarza prasowego, zapraszając go na lunche, na drinki za wszelką cenę, próbując uzyskać pozwolenie i uzyskać dostęp do wodza. Ale co się wtedy działo? Putin jeszcze nie miał kompletnie opracowanej strategii, jak obcować z mediami. Jak obcować nawet z mediami krajowymi, a z zagranicznymi to już w ogóle, no a z BBC no to już zupełnie. Wobec czego dla bezpieczeństwa wolał nie wchodzić w takie relacje jeszcze na tamtym etapie. No więc moja desperacja rosła, ale jednocześnie uświadomiłam sobie, że muszę bardzo szybko wymyśleć plan B. I wtedy się zadziała bardzo ciekawa rzecz, bo siedząc w biurze moskiewskim BBC była, pamiętam, przyszłam któregoś dnia do biura i leżała taka sterta gazet lokalnych. Była lokalna gazeta z obszaru petersburskiego. Ja tą gazetę wzięłam, znowu tutaj mi się bardzo przydało to, że mówię po rosyjsku, czytam, piszę. I trafiłam na piątej stronie na malutki artykulik, który opowiadał o burmistrzu jakiejś wioski. Przez tą wioskę przejechał Władimir Władimirowicz kiedy podróżował do Estonii. No, ponieważ się tam zatrzymał, więc oczywiście było święto w całej wiosce, Władimir Władimirowicz przeszedł się, zrobił taki obchód i oni w związku z tym zrobili prawie że skansen w tej wiosce. Zrobili miejsce, była tabliczka, które, prawda, się oparł i odpoczął Władimir Władimirowicz od drzewo. Źródełko, w którym się napił wody. I zrobiła się z tego taki szlak, atrakcja turystyczna. No więc wiesz, mnie wyobraźnia filmowca natychmiast została uruchomiona i ja wiedziałam, że ja muszę mieć taką sekwencję, żeby nie wiem co. I zaczęło się od tego burmistrza, od tego artykułu. I ja tak po nitce do kłębka zaczęłam docierać do ludzi, którzy bardzo dobrze tego Putina znali, na przykład jego nauczyciel judo ze szkoły, czy tam w ogóle jakieś osoby, które znały go na przykład na etapie młodości. Dotarłam do niesłychanie dramatycznej historii wdowy po marynarzu, który zginął na tym statku atomowym w Kursku, w tragedii w Kursku. No a już było absolutnie, to już absolutnie przybiło moją decyzję, że muszę realizować plan B, kiedy w BBC była taka pocztówka na ścianie Putina, ale to było tak jakby pocztówka zrobiona z obrazu i mnie to zaintrygowało, zaczęłam się dopytywać, co to jest, skąd to jest. Okazuje się, że w Moskwie, w momencie kiedy się Władimir Władimirowicz pojawił na Kremlu, mieszkał malarz na ulicy Gorkiego i ten malarz absolutnie był od samego początku zdeklarowanym fanem Putina, który zdecydował, że Putin jest w ogóle jakimś prorokiem, który się pojawił, który ocali nie tylko Rosję, ale będzie w ogóle zbawcą świata. I on to swoje przekonania w ten sposób wyrażał, że malował jakieś w przemysłowych ilościach portrety Putina. I to był jeden z portretów, więc ja powiedziałam, natychmiast proszę mnie zaprowadzić do tego malarza. No i była taka sekwencja. Ja pamiętam, nigdy nie zapomnę, jak weszłam, on mieszkał przy ulicy Gorkiego, w takim pięknym, starym moskiewskim mieszkaniu. A to była jakaś, myśmy tam weszli, ja weszłam z ekipą i to była jakaś ogromna pracownia, cała obwieszona portretami Putina i na sztalugach stał kolejny, który on kończył. I właśnie ten portret otwiera i kończy film. I to jest takie on, jak gdyby ostatnie uderzenia, maźnięcia pędzlem i z tego pędzla wychodzi napis, kim jest Putin. I w momencie, kiedy ja już zebrałam grupkę takich fantastycznych bohaterów, którzy mogli opowiedzieć bardzo ciekawie o tym Putinie. Przestałam dzwonić do jego sekretarza prasowego, bo sobie pomyślałam, że mi to zburzy, jeżeli się Putin zgodzi na ten wywiad, to mi z kolei zburzy plan B i tą koncepcję, która nagle wydała mi się bardzo atrakcyjna. A jeszcze poradziłam sobie w ten sposób, nie mając głosu bezpośredniego samego bohatera, że na tejże ulicy Gorkiego była księgarnia. I ja któregoś dnia, idąc ulicą Gorkiego, weszłam do tej księgarni. I co znalazłam? Na stoliku leżała taka, to nawet nie była książka, to była broszurka. Ona miała kilkanaście stron i to była broszurka napisana przez samego Putina, taka jego biografia, takie bio. Ja to oczywiście kupiłam i co tam znalazłam? No znalazłam złoto, bo znalazłam, jak on opisał swoje dzieciństwo w komunałce, w komunalnym takim mieszkaniu, to się tak nazywało, komunałka, jeszcze w Leningradzie, gdzie mieszkało 5 rodzin, które dzieliły kuchnię i łazienkę, prawda, 5 pokoi. I on opisywał, jak ta komunałka, jak na schodach tej komunałki on się ganiał ze szczurami. Albo szczury ganiały jego, albo on ganiał szczury. No i znowu absolutne złoto, bo ja sobie tą scenę po prostu wyobraziłam. Myśmy nabyli szczura, którego moja asystentka przygotowała do zdjęć i taką scenę żeśmy zainscenizowali, taką zrobiliśmy rekonstrukcję. Wynajęłam małego chłopca, który był małym Putinem. No i to zagrało. I potem ten materiał, jak powstawały kolejne filmy o Putinie, ten materiał nieustannie inne stacje, inni twórcy od nas kupowali.
A kim jest Putin z dzisiejszej perspektywy po tym wszystkim, no wiesz, co wiesz?
To jest, myśmy wtedy, ja pamiętam, że taka główne przesłanie tego filmu to było pytanie, czy w Putinie, na tej drodze jego już jako polityka, najwyższej rangi, czy zwycięży jego przeszłość oficera KGB, czy to jednak będzie Putin demokrata, jak się wydawało, że może takim będzie w momencie, kiedy pracował z Anatolij Sobczakiem, burmistrzem Sankt Petersburga. Myślę, że te iluzje były rozwiane bardzo szybko, bo jeżeli pamiętasz, jednym z pierwszych oficjalnych przemówień Putina, on powiedział jedną znamienną rzecz, która właściwie już wtedy wskazywała, który Putin w nim zwyciężył. Czy Putin kagiebista, czy Putin rodzący się, prawda, wyłaniający się demokrata. On wtedy powiedział, że rozpad Związku Radzieckiego był największą katastrofą XX wieku.
I to już nie było złudzeń.
To mówimy, wiesz, mówimy, to był początek 2000, nie wiem, może to był 2001, nie powiem ci dokładnej daty, ale to było na samym początku jego rządów na Kremlu. A dzisiaj z perspektywy roku 2026, no to nie to, że już nawet nie mamy złudzeń, ale to jest oczywiste, że ta jego przeszłość kagiebisty po prostu odłożyła się w jego genach. Stało się częścią jego DNA.
A jaka może być przyszłość Rosji? Myślałaś o tym kiedyś?
Muszę ci powiedzieć, że z pewnym smutkiem patrzę na ten kraj. Nie ma, po wszystkim wiesz, i mieszkałam tam 3 lata. Mieszkałam w wyjątkowo ciekawym okresie, kiedy wydawało się, że rzeczywiście Rosja, która na tamtym etapie zaczęła szukać takiego swojego brandu kapitalizmu, swojego brandu demokracji. No prawda, pojawił się Jelcyn, Gorbaczow przegrał. I ja wyjechałam z Rosji, z byłego Związku Radzieckiego, z Rosji, no kiedy ten proces się zaczynał. I potem wielokrotnie oczywiście wracałam i zrealizowałam wiele filmów, już pracując dla BBC, i przyglądałam się temu, jak te rozbudzone nadzieje jakiś czas funkcjonowały i miały, wydawało się, że mają szansę na zamanifestowanie się właśnie w tej Rosji demokratycznej. Niech to będzie na jej sposób, ale niech to będzie demokracja. No niestety to wszystko brutalnie zostało przerwane tym, że Jelcyn postanowił namaścić Putina jako swojego następcę. Dlaczego to zrobił? No to też wiadomo, bo w ten sposób sobie kupił, prawda, immunitet przed karami za wszystkie przestępstwa, które poświęcił, których był autorem, które popełnił, ale nie tylko on, ale również kupił ten immunitet dla całej swojej rodziny, więc to była czysta transakcja polityczna. Ja na pewno nic się w tej Rosji nie zmieni, dopóki w dalszym ciągu na gospodarzem Kremla jest Putin. Różne są plotki, chodzą, że jego czas już się powoli kończy, że te oznaki niezadowolenia w społeczeństwie, ciągle oczywiście tłumione, ale one coraz bardziej wybijają. I ja bardzo wierzę, że do tego dojdzie, bo to jest kraj, który miał zawsze w moim pojęciu przeogromny potencjał. Ja jeździłam bardzo dużo po Rosji, jeździłam bardzo dużo po Związku Radzieckim, byłem w Związku Radzieckim, i to jest fantastyczny kraj, fantastyczni ludzie. No po prostu wyjątkowo im się trafiło podle, że prawda, mają tyle lat, tkwią po prostu w takiej dyktaturze, bo inaczej tego określić nie można. Ale wiesz, ja nie mam, wiesz, nie chcę wróżyć z fusu, dlatego że mimo wszystko wydaje mi się, że to jest wielka niewiadoma. Myślę, że wojna na Ukrainie tak przeorała się przez duszę i psychikę Rosjan, że będzie trochę potrzeba czasu, żeby uleczyć tą traumę. Więc to też będzie miało ogromne znaczenie na to, jak się potoczą dalej losy tego Rosji.
Jak zrobiłaś jeden z najważniejszych swoich filmów, czy przełomowy film Dzieci Biesłanu, to twoja mama cię zaprosiła do studia.
No właśnie.
Znakomita dziennikarka, reporterka Barbara Grębecka.
Pamiętasz, powiedziałam ci tutaj przed wejściem do studia, że zawsze z pewnym rozrzewnieniem i sentymentem wchodzę do tego gmachu, bo weszłam tu po raz pierwszy jako bardzo mała dziewczynka, córka mojej mamy, która właśnie być może nawet siedziała w tym studio. I mama była wszystkim w ogóle bardzo zaskoczona moimi wyborami życiowymi i to, że tak się losy potoczyły, że ja wylądowałam w Wielkiej Brytanii, że dostałam pracę w BBC, że zaczęłam w tym BBC działać. No i mama była, bardzo mi kibicowała. I ten film o dzieciach Biesłanu zrobił na niej ogromne, ogromne wrażenie. No i pamiętam, że wtedy właśnie zrobiłyśmy wspólną audycję poświęconą temu filmowi. To było wielkie wydarzenie dla mnie też.
A byłaś stremowana, jak mama cię zawodowo pytała?
Czy... Nie byłam stremowana. To było dla mnie, to było takie niesłychanie intymne. Pamiętam klimat tej rozmowy. No, to była moja mama, profesjonalistka jak najbardziej w całym calu, ale też moja mama.
Ale taka dumna jesteś też z mamy, bo pamiętam, jak byliśmy w kapitule Melchiorów Nagrody Polskiego Radia i powiedziałaś, a moja mama dostała Melchiora i to parę
moja
razy
mama,
powtórzyłaś.
Dokładnie. To było zresztą też, byłam, takie zatoczyło się dla mnie niebywałe koło, że zostałam zaproszona do kapituły Melchiorów w tym roku, bo pamiętam, ile to dla mojej mamy znaczyło, kiedy ona na 50-lecie swojej pracy zawodowej w Polskim Radio, bo cała jej praca zawodowa jest związana z Polskim Radiem, została uhonorowana tą właśnie statuetką. Dostała również złoty mikrofon, więc te trofea zostały podzielone. Melchior stoi w mieszkaniu mojego brata, a ja dostałam złoty mikrofon.
A pracę swojego ojca oddałaś do muzeum w Bagdadzie.
Tak jest.
Ojciec architektem.
Tata architekt. Ja mi się wydaje, że to tata zaaranżował wszystko. Tak. Z drugiej strony, tak, to była też niezwykła historia. No mój tata był też fantastycznym architektem, ale głównie zawodowo realizował się za granicą. Wyjechał z Polski, jak ja byłam bardzo mała, jeszcze nie poszłam do szkoły. I ten pierwszy etap jego pracy za granicą to był właśnie Irak, to był Bagdad, gdzie zostawił po sobie wiele prac. Projektów budynków zrealizowanych według jego projektów. I na pewnym etapie wrócił do Polski. Zresztą to były lata 90., środek lat 90. No i wtedy tata, taki ikoniczny absolutnie budynek w Warszawie, Błękitny Wieżowiec, to był jeden z pierwszych nowoczesnych wieżowców, który jest autorstwa mojego taty. Ale to był taki ostatni większy projekt, który on zrobił, a potem po prostu cieszył się już życiem. Pamiętam w 2003 roku, kiedy George Bush, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, ogłosił inwazję na Irak. I pamiętam, jak rozmawiałam z moim ojcem, pamiętam wyraz jego twarzy, na której się malował nieprawdopodobny ból. Ból, rozgoryczenie. Nie wiem, jak to jeszcze nazwać, ale to był przede wszystkim ból, bo on miał absolutną świadomość, że z tych jego prac tworzonych przez lata absolutnie nie zostanie nic, że to będzie obrócone w proch. No i tak też się stało, no bo wiadomo, że po inwazji ta wojna też trwała kilka lat, że no, z Bagdadu właściwie większość zostało obrócone w pył, w proch. Tata odszedł w 2015 roku i to było w czasach pandemii i chyba rok 2020, kiedy ni stąd, ni zowąd odzywała się do mnie bardzo miła pani, która właśnie reprezentowała taki komitet, taką komisję złożoną z niej. Ona tutaj była w ogóle poświęciła się badaniu właśnie tym wpływom. W ogóle studiowała Bliski Wschód. Natomiast połączyła się z taką grupą ludzi w Iraku, którzy za wszelką cenę chcieli w jakiś sposób odgrzebać i odtworzyć w jakiejkolwiek formie, prawda, ten Bagdad przed inwazją. I ta pani, jako dobra dokumentalistka, researcherka, wyszło jej, dokopała się w internecie, że ja jestem, pomimo że noszę tutaj w Polsce nie swoje panieńskie nazwisko, ale doszło do tego, że ja jestem córką właśnie Lecha Robaczyńskiego i skontaktowała się ze mną. Spotkałyśmy się i wtedy zapytała mnie, że ona właśnie ma tutaj, że ona występuje jako rzeczniczka tej grupy, że to są osoby tam działające w Bagdadzie. I czy ja mogłabym jej pomóc, że oni by bardzo chcieli, że tworzą właśnie muzeum, bardzo by chcieli, czy cokolwiek zostało, jakieś slajdy, zdjęcia, cokolwiek właśnie z tych prac mojego ojca. Ale my mówimy, Boże, wtedy to były lata 60., kiedy tata działał w Bagdadzie, więc ja mówię, wie pani, no to jest, jak ktoś mówi, long shot, mówię, to jest długi, długi strzał, ale zobaczę, co się da zrobić. I jak tata umarł, tata odszedł w 2015 roku w domu, który mieszkał pod Warszawą. Ja ten dom udostępniłam mojej koleżance i ona tam tym domem się opiekowała, mieszkała i ja tylko wyłączyłam z tego domu jeden pokój, który był pracownią ojca. I ja tego pokoju w ogóle nie ruszałam. Tak jak tata go zostawił, ja zamknęłam ten pokój i ten pokój po prostu był. Tak jak on wyszedł, tak ten pokój został.
Czyli muzeum zostawiłeś.
Muzeum, dokładnie. I ja pamiętam, no, że odbyłam pielgrzymkę do tego domu, otworzyłam ten pokój i zaczęłam się przekopywać przez to, co w tym pokoju jeszcze zostało. I słuchaj, natrafiłam, dlatego mówię, że to tata zaaranżował. Zaczęłam otwierać szuflady w jakiejś komodzie, jedną, drugą, trzecią. I te szuflady były pełne szkiców, które miały takie napisy po arabsku. I ja się zorientowałam, że to były szkice jego projektów, które potem były zrealizowane. To było pierwsze odkrycie, a drugie odkrycie to była nieprawdopodobna ilość slajdów, które już zrealizowanych projektów właśnie tam, na Bliskim Wschodzie. Ja po prostu aż podskoczyłam, skontaktowałam się z tą panią i powiedziałam, mówię, pani nie uwierzy, bo ja nie wierzę. No więc była ogromna radość. Ja oczywiście przeszliśmy wszystkie formalności. Ja jako córka, prawda, udostępniłam wszelkie prawa do spożytkowania, do użycia tych materiałów zgodnie z zasadą, ideą tego muzeum. No i dzisiaj, jak wpiszesz nazwisko mojego ojca, Lech Robaczyński, to wychodzi website, wychodzi strona tego muzeum. No i rzeczywiście są tam zdjęcia tych projektów, są slajdy, więc no nieprawdopodobna radość.
Znowu ucieszyła się jak dokumentalistka prawie, bo właśnie tak zareagowałaś entuzjastycznie.
Dokładnie, dokładnie.
Ja tylko może dodam, bo to jest też ważne chyba, żeby powiedzieć, że Błękitny Wieżowiec to jest ikoniczny budynek Warszawy, dlatego że on powstał na miejscu zburzonej Wielkiej Synagogi, która została zburzona 16 maja 1943 roku. I na tym miejscu powstał budynek właśnie zaprojektowany przez ojca w formie też, w kształcie
tej wielkiej. Tata pozostał wierny jak gdyby tej pierwotnej idei.
Synagogi, więc, tak. Więc to jest rzeczywiście budynek, ikona Warszawy. Z mamą rozmawiałaś o zawodzie, czy...
No tak, znaczy mama mnie w ogóle bardzo przestrzegała. To było nie do uniknięcia. Ja nie mogłam zostać nikim innym, ponieważ no oczywiście wychowywałam się z mamą i byłam absolutnie no pierwszym świadkiem jej niesłychanej pasji. Polskie radio było jej największą miłością życia. I ja widziałam, z jaką pasją ona się tej swojej twórczości i tej swojej pracy oddawała. I mi się wydaje, że ja to po prostu nawet nie mając świadomości, bezwiednie absolutnie przejęłam. No a potem mama była moją pierwszą wierną fanką. Zawsze jako jedna z pierwszych oglądała wszystkie moje filmy. I oczywiście, że rozmawiałyśmy na ten temat i No mama, właściwie mama również odeszła w 2015 roku. To był rok, kiedy moi oboje rodzice odeszli. Ale ja pamiętam, że mama jeszcze chyba na 3 czy 4 tygodnie przed śmiercią jeszcze kończyła jakiś reportaż. Więc ja podejrzewam, że ja prawdopodobnie przejdę na drugą stronę gdzieś tanecznym krokiem z planu zdjęciowego.
A to prawda, że przed śmiercią mamy jakiś miesiąc miałaś sen czy wizję taką? Bo potem zaczęłaś robić też taki podcast o śmierci, z którego zresztą powstała książka też z tych rozmów.
Rozmowy ze śmiercią,
Ze śmiercią. Czy ty myślisz, że to jest twoja intuicja, czy pamiętasz tę wizję, czy
pamiętam,
ten sen?
Pamiętam, tak. No ona jest osobista, ale się podzielię. To był niesamowity sen. Mnie się śniło, że ja mamę przeprowadzę, tylko mama jeszcze wtedy żyła. Że ja mamę przeprowadzam właśnie na drugą stronę i znalazłyśmy się już po drugiej stronie, czyli na terytorium śmierci i tam było bardzo pięknie i mama nagle przeistoczyła się w piękną, młodą kobietę, jaką zawsze była. Zresztą ja myślę, że moja mama była piękna do ostatniej chwili i ja pamiętam, że ja w tym śnie mówię do mamy, mówię, mama, widzisz, tak się bałaś, mówię, patrz jak tu jest pięknie i pobyłyśmy trochę razem. I potem ja się obudziłam i się skończyło. I to był, pamiętam, ten sen mi się przyśnił, to był sierpień, a 10 września mama odeszła.
To mam było tak. Pożegnanie?
I to chyba, myślę, wydaje, że to było pożegnanie, bo tak.
A jak długo byłaś w żałobie? Czy te podcasty były ci potrzebne?
Nie, to znaczy ja ci powiem, może to będzie szokiem dla odbiorców, dla osób, które nas słuchają i oglądają. Ja nie byłam w żałobie, dlatego że jeszcze trochę wracając do tej książki, o której wspomniałaś, ona była pokłosiem tych podcastów. To był pomysł na te rozmowy ze śmiercią. Przyszedł od mojej koleżanki, z którą pracowałam razem w BBC. To był okres pandemii. No więc jak pamiętasz, co się działo w pandemii, myśmy siedzieli wszyscy zamknięci i trzeba sobie było znaleźć jakieś ciekawe zajęcia, żeby nie zwariować. I Małgosia Jopek zadzwoniła do mnie i ona wtedy pracowała w Onecie przy takich projektach specjalnych. I to ona przyszła z tym pomysłem i zaczęła mi o tym pomyśle opowiadać i zanim skończyła, ja jej właściwie przerwałam i mówię, Gosia, robimy. I to była seria podcastów, 10 rozmów z ludźmi z bardzo różnych obszarów, właśnie o śmierci, w ogóle o przemijaniu, który był bardzo dobrym tematem wtedy, wydaje mi się bardzo trafionym i na czasie, bo w czasie pandemii ta śmierć nam weszła do pokoju. Prawda? No siłą rzeczy, chcąc czy nie chcąc, zaczęliśmy ze zjawiskiem przemijania obcować w bardzo osobisty sposób, wielu z nas. I ideą tych podcastów, a potem książki, która powstała, było właśnie oswojenie tej idei przemijania, że to jest coś tak naturalnego. No rodzimy się i w momencie narodzin właściwie zasiadasz już na ławie skazanych, no, prawda? Wiadomo, że stacja docelowa będzie tak, jak przyszłaś.
Do ostatniego oddechu.
Do ostatniego oddechu, dokładnie. I to były fascynujące rozmowy, bo naprawdę rozmawiałam z niesłychanie ciekawymi ludźmi. Każdy z nich miał jakąś inną perspektywę, również doświadczenia. Na przykład jedna z bohaterek miała, prawda, to NDA klasyczne, doświadczenie kilka razy, czyli jak to jest to NDA po polsku? No, że śmierć kliniczna. Śmierć kliniczna. A poza tym ja ci powiem, ponieważ mnie 3 razy śmierć, jak to się mówi, już dmuchała za szyję, więc rozmawialiśmy tutaj wcześniej o tej mojej przygodzie w Kolumbii, to mnie w sposób naturalny pozbawiło strachu. Ja nie mam i to nie jest absolutnie z mojej strony jakieś krygowanie się, czy tutaj kreowanie jakiejś siebie na nie wiadomo kogo. We mnie nie ma nawet joty strachu, obawy przed przemijaniem. Przyjmuję to jako coś naturalnego. Jedyne, czego bym się obawiała, to żeby nie być osobą ubezwłasnowolnioną, żeby po prostu nie zawiodła mnie moja fizyczność na jakimś etapie, żebym się nie stała uzależniona od kogoś i no, żebym się na przykład nie stała warzywem. Nie
Ale
daj
ty tak
Boże.
Z pewnością mówiłaś kilka razy w wywiadach, wiem, że będę do końca aktywna.
Tak, absolutnie. I ja w to wierzę. I potęga naszego umysłu jest nieprawdopodobna. Mi się wydaje, że my w tak niewielkim stopniu te nasze możliwości wykorzystujemy. Bo ja bardzo wierzę w to i przekonałam się kilka razy, chociażby jak sobie założyłam, że muszę mieć ten wywiad, że jeżeli w jaki sposób się zaprogramujesz swój umysł, to tak będzie. I ja absolutnie w to wierzę. To znaczy ja w ogóle wyłączam taką opcję, że nie daj Boże, moja przyszłość, że jestem skazana właśnie na jakieś, nie wiem, niedołęstwo, nie daj Boże, kalectwo, nie daj Boże, jakieś uzależnienie. Bo ja nie wiem, czy bym wtedy, mając na przykład pełną świadomość umysłową, wydaje mi się, żebym wtedy pomogła losowi, przyspieszyłabym ten proces.
A czy to trochę wynika z tego, że ty jesteś po stronie życia zawsze? Że
właśnie... Może tak, dlatego że ja uważam, że wiesz, przychodzimy na świat i dostajemy jedną piłkę i trzeba ją kopnąć do właściwej bramki. A żeby, wiesz, to kopnięcie do właściwej bramki, no to jest właśnie, jak to się może zadziać. Tylko i wyłącznie w momencie, kiedy czerpiesz absolutnie z tego życia, tak jak z cytryny, do ostatniej kropli. I mi się wydaje, że ja tak zawsze żyłam, i tak zamierzam żyć do końca.
Jedna z twoich przyjaciółek w którymś reportażu o tobie użyła takiego określenia, że Ewa jest jak mango.
To znaczy? Ojej, patrz, tego nie pamiętam.
Że mango ma twardą skórkę, ale w środku jest soczyste, jest miękkie, jest słodkie.
No to bardzo ciekawe, patrz, ja zupełnie mi to umknęło z pamięci, kompletnie nie pamiętałam tej metafory. No ona jest niesłychanie dla mnie pozytywna. Chyba się zgodzę, bo rzeczywiście tak jest, że ja nie miałam wyjścia, ja musiałam sobie tą słoniową skórę, czy tą skórę z mango, ja musiałam sobie ją wykreować, żeby nie zwariować, czy czasami natłoku emocji, czy realizacji trudnych tematów, które naprawdę mocno wystawiały na próbę twoje emocje. I to była też może taka otoczka ochronna tego, co jest we mnie w środku. Bo ja w środku rzeczywiście nie jestem twardzielem. Mi się wydaje, że jestem kimś zupełnie innym. I ta skóra, to mango, ta skóra tego mango, czy to ja mówię skóra słoniowa, też mi się czasami pozwala kamuflować, a to się czasami przydaje.
Też mówił chyba w tym samym materiale Bartosz Węglarczyk, że masz taką cechę, że nie chcę powiedzieć, że to jest krok do tyłu, ale że potrafisz się cofnąć, że jak byłaś z nim w jakimś konflikcie, a potem powiedziałaś, słuchaj, to nie jest ważne, bo...
I przeprosiłam Bartka, absolutnie.
Bo cię lubię i jesteśmy... Że potrafisz też zrobić ten krok, na który wiele osób też się nie decyduje.
Bo wiesz co, wydaje mi się, że szkoda życia. Rzeczywiście mieliśmy taki epizod z Bartkiem, żeśmy się tam poróżnili. Ja już nawet nie pamiętam o co, ale to na pewno to, że te nasze... Bo mieliśmy na początku bardzo miłe relacje. I to ja zawiniłam i te relacje się zerwały z mojego powodu. No ale widzisz, ja na szczęście też tak mam, że jeżeli ja wiem, że ja nagrzeszyłam, to ja się uważam, że to jest, w tym jest siła i odwaga. Ja jestem w stanie się absolutnie do tego przyznać i to nie jest ujma na komorze, że ja przyjdę do kogoś i powiem, słuchaj, zawaliłam sprawę, przepraszam, moja wina. No i absolutnie to poszło, zakładam, że w przypadku Bartka i moim również absolutnie w niepamięć.
Parę lat temu też w jednej z rozmów mówiłaś, że jak zaczęłaś przyjeżdżać do Polski, która się też zmieniała i tak dalej, to słyszałaś takie komentarze, czy też takie uczucia ci towarzyszyły, że z jednej strony jest jakieś uznanie i podziw dla twojego dorobku i dla tego wszystkiego, co robisz od strony zawodowej, a z drugiej użyłaś takiego określenia współczucia, bo nie jestem matką.
Dokładnie. Ja spotykałam się właśnie z takimi zupełnie skrajnymi reakcjami, które mnie napawały nieprawdopodobnym zdumieniem, bo ja patrzyłam na te reakcje z perspektywy osoby, która większość, mogę powiedzieć, z życia spędziła za granicą, na zachodzie. I to był okres, który mnie najbardziej, taki no, najważniejszy, który mnie ukształtował jako człowieka. I ja nigdy w życiu, ten najdłuższy okres, kiedy mieszkałam, no to był oczywiście Londyn, to było BBC, ja tam nigdy nie spotkałam się z jakąś taką właśnie oceną, prawda, czy podsumowaniem mnie, które dotyczyło moich wyborów życiowych, takich czy innych. Natomiast tak, pamiętam, że w momencie, kiedy zaczęłam tutaj przyjeżdżać, w momencie, kiedy, jak to się mówi, przeniosłam Centrum Życiowych Interesów z powrotem do Warszawy z Londynu, to był rok bodajże 2012-13, aczkolwiek już zaczęłam trochę wcześniej przyjeżdżać coraz częściej, co było związane z nawiązaniem współpracy z TVN-em 24. To właśnie spotykałam się, co zauważyłam? No ten nieprawdopodobny skok cywilizacyjny, bo ja pamiętam, z jakiej Warszawy, ja z jakiej Polski wyjeżdżałam. Polski poobijanej stanem wojennym, siermiężnej, szarej, ponurej. Natomiast wróciłam do nowoczesnego kraju, do nowoczesnej stolicy. I byłam naprawdę z pełnym podziwem i wdzięcznością dla ludzi, którzy tego dokonali, bo ja sobie wyjechałam i realizowałam się za granicą, a tutaj zostali ludzie i pracowali nad tym, żeby ta Polska stała się dokładnie taką, jaką ja ją zastałam. Więc ogromny podziw, ogromny, natomiast no zdziwienie i zdumienie, że za tym skokiem cywilizacyjnym że temu nie towarzyszył skok w naszej mentalności i że nic nie zrobił, że staliśmy się bardziej tolerancyjni, bardziej otwarci na to, że ludzie żyją według bardzo różnych scenariuszy, że niekoniecznie, zwłaszcza kobieta, musi się realizować według scenariusza, który funkcjonuje, nie wiem, w danym społeczeństwie od zawsze.
I nagle spodziewano się, żebyś się z tego wytłumaczyła.
I nagle musiałam się tłumaczyć, jak to się dzieje, że ja, prawda, nie mam dzieci. No to, że jestem rozwódką, to akurat nie był żaden problem, no bo jestem, chyba jest więcej rozwodników, coraz więcej w każdym razie. Natomiast no tak, to jest bardzo, niektórych to bolało, że mnie się tak życie ułożyło i właśnie mi współczuli, zakładając, że ja muszę być głęboko nieszczęśliwa.
Odpowiadałaś na to w ogóle?
Nie, no nie? Po prostu się uśmiechałam, bo w zależności od tego, skąd to przychodziło, takie pytania czy osądy, no to po prostu albo w ogóle nie reagowałam. W jakichś bardzo wyjątkowych przypadkach może się wdawałam w jakieś rozmowy, ale rzadko.
Zrobiłaś też trochę filmów o Polsce, przecież też tak. Mówiliśmy o Związku Radzieckim, ale dokumentowałaś też Polskę. No właśnie, dokumentowałaś
chociażby
też Polskę.
Powstanie Warszawskie, to jest film, z którego jestem bardzo dumna. Mhm.
I jak myślisz, czy ten naród się zszyje, czy jest szansa na to, że...
Słuchaj, no nie mamy wyjścia. W moim pojęciu, wiesz, nie chcę się bardzo zagłębiać w jakieś dyskursy polityczne, natomiast po prostu... Ja mam nadzieję, że coraz więcej osób dotrze do nich ta świadomość, że bez tego zszycia, użyję słowa kolokwialnego, mamy przechlapane. I byłoby wielkim nieszczęściem, gdyby bez tego zszycia, a jego konsekwencją będzie to, że po prostu wylejemy dziecko z kąpielą. Czyli to wszystko, co ten kraj osiągnął na tak wielu płaszczyznach, w moim pojęciu może zostać zaprzepaszczone, więc nie warto. I ja bardzo, bardzo bym chciała, żeby do tego zszycia doszło.
A dzisiaj Polska interesuje cię jako temat filmowy?
Wiesz, ponieważ jest ten temat Polski jest tak zdominowany przede wszystkim przez politykę, a ja sobie już przyrzekłam od pierwszego tematu ekologicznego, że już się za żadną politykę nie wezmę. Wszystko jedno, czy to jest zagraniczna, czy polska. Więc powiem ci, interesuje mnie prywatnie, ale narasta również poziom tak ogromnej frustracji wobec tego, co się dzieje, procesów, że właściwie coraz bardziej staram się być w pozycji obserwatora niż aktywnego uczestnika w tym procesie.
Byłaś zawsze, napisałaś książkę, widziałam.
Tak.
I patrzysz.
Cały czas patrzę i to jest niesłychanie komfortowa pozycja, która ma cały szereg fantastycznych przywilejów i to jest chyba taka dla mnie też naturalna pozycja.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam państwa też do obejrzenia twoich filmów, bo stworzyłaś też platformę taką.
No tam filmy
niezależną.
Nie wszystkie filmy są, ponieważ te filmy, które realizowałam w BBC, oczywiście są obłożone licencją, do których ja nie mam praw. No ale niektóre filmy tak, jak najbardziej można. Czasami po kumotersku udostępniam jakieś linki, więc... A ostatni film, zachęcam do ostatniej kropli, jest jest aktualnie do obejrzenia na TVN24 Digital, TVN24+. Można obejrzeć. Naprawdę zachęcam.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Remku. Dziękuję.
To był podcast Polskiego Radia.